Naszym gościem jest profesor Wojciech Skóra, Akademia Pomorska w Słupsku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zanim o historii, bo między innymi z tego powodu pana zaprosiłem do studia. W sieci, w internecie są pana dość mocne opinie w sprawie powiększenia Słupska. Jeżeli dobrze odczytałem pana myśl, to wprost krytykuje pan władze miasta za niezłożenie wniosku w końcówce ubiegłego roku o kolejne poszerzenie granic administracyjnych Słupska. To dobrze odczytałem pana myśl i dlaczego pan takie zdanie formułuje?
Może nie do końca jest to krytyka władz miasta, bo myślę, że władze miasta niewiele więcej mogą zrobić. Nie zależy to wyłącznie od władz miasta, ale od pewnych uwarunkowań politycznych w kraju. Ale jest to zwykły żal, że sprawy toczą się ponownie w złym dla Słupska kierunku.
Co to znaczy w złym kierunku? Przecież Słup się powiększy od 1 stycznia, jest większy po raz pierwszy od dobrych 60 lat.
No, żeby słuchacze zrozumieli, trzeba się troszeczkę w czasie cofnąć. Zrobiliśmy pewien krok w dobrym kierunku, a mogliśmy zrobić skok w dobrym kierunku i dlatego ten żal. Ten skok był nam potrzebny, dlatego że Słupsk od kilkudziesięciu lat się nie powiększał. Został zdecydowanie w tyle, jeżeli chodzi o przemiany na tle kraju. Ja przypomnę, że wnioskowaliśmy jako miasto o prawie 60 km2. Taki był wniosek. Potem w zeszłym roku rząd i wojewoda zatwierdził nam nieco ponad 20 km2, a ostatecznie skończyło się na niespełna 10 km2. Tak więc te nasze aspiracje kurczyły się, a w końcu doszło do tego, że dostaliśmy trzy takie pasy terytorialne odchodzące od miasta, bezludne zupełnie. Czyli nie został rozwiązany najważniejszy problem, to znaczy suburbanizacja, czyli przenoszenie się mieszkańców Słupska do osiedli, wiosek podmiejskich, co jest procesem bardzo szkodliwym, ponieważ ci mieszkańcy zaczynają zostawiać tam podatki, a nie w mieście, z którego korzystają i w którym pracują. Jest to proces zły dla miasta, w perspektywie lat bardzo zły i jeżeli tego nie powściągniemy, a okazuje się, że nie powściągniemy, to będzie naprawdę w regionie coraz gorzej. I irytujące jest to, że we wniosku miasta skierowanym do rządu o zmianę granic, suburbanizacja, czyli to przenoszenie się do owych luksusowych osiedli, było głównym problemem, a to zostało całkowicie zignorowane. Ja podkreślam, że Kobylnica, Krępa, Siemianice to nie są żadne wioski, to są luksusowe, zamknięte powoli osiedla, które, jak się ostatnio okazuje, chcą mieć swój własny status miejski. Czyli jeżeli Kobylnica występuje o prawa miejskie, to sama już przyznaje, że nie jest wioską, nie jest gminą wiejską, jest miastem, jest fragmentem miasta, powinna być fragmentem Słupska, no ale idzie w kierunku zamykania się na swoich własnych, partykularnych interesach. To niestety będzie zjawisko złe. I suburbanizacja się właśnie tak kończy. To jest rodzaj zwyrodnienia rozwoju regionalnego i to zwyrodnienie w Słupsku postępuje w wyniku zaniechania pewnych decyzji w przeszłości. No może nie tyle zaniechania, co słuchacze być może nie pamiętają, w 2009 roku była propozycja, ażeby wchłonąć trzy sołectwa. I ostatecznie niestety rząd wówczas podjął całkowicie negatywną decyzję o odrzuceniu tej propozycji. No, przyjechał premier Donald Tusk, panie go przekonały, że jednak ta decyzja jest zła i poszło to w kierunku negatywnym dla miasta. No i na wiele lat ten proces zamarł. Obecnie mały kroczek w dobrym kierunku został wykonany, ale to wszystko jest na tle tego, co się dzieje w innych miastach w Polsce. Te miasta sukcesywnie się powiększają. No wciąż przywołuję przykład Koszalina. Koszalin bez przerwy niemal co 2-3 lata się powiększa bez żadnych problemów. Ma już powierzchnię 2 razy większą od Słupska, nawet po naszym powiększeniu, bo ma prawie około 100 km kwadratowych. No jest to miasto o zupełnie innej dynamice. No dlaczego w Koszalinie udaje się to, co się w Słupsku nie udaje? jest to miasto w końcu w tym samym kraju, w którym my żyjemy.
A pana zdaniem to wielkość miasta, liczba mieszkańców są tu kluczowe? Bo ja panu przytoczę takie dane, które ja ich nie wyszukałem. Dostałem je od jednego z lokalnych polityków, który twierdzi, że to nie wielkość miasta jest ważna i nie liczba mieszkańców. Bo na przykład dochody Słupska w tym roku to jest 721 milionów, a Koszalina 703 miliony. Dochód per capita w Koszalinie to jest na mieszkańca 6576 zł, a w Słupsku 8083 zł. Deficyt budżetowy w Koszalinie to 128 milionów na minusie, tak, czyli deficyt, a w Słupsku 90 milionów. I dług per capita w Słupsku jest wyższy. W Koszalinie 3976, a w Słupsku 4574 zł. To może nie jest ważne, jak dużo jest tych mieszkańców, tylko ile oni zarabiają.
No, te dane jeszcze poświadczają, jak wielki potencjał tkwi w mieście Słupsku. Gdybyśmy zrobili to samo, co Koszalin, to zdecydowanie byśmy Koszalin przeskoczyli. Mamy ogromne możliwości, tylko zwyczajnie ich nie wykorzystujemy.
To może problem jest taki, że przez lata nikt w Słupsku nie odpowiedział na przykład na taką akcję gminy wiejskiej Słupsk, lecę za miasto, czyli krótko mówiąc osiedlam się za miastem. Teraz rzeczywiście tych inwestycji deweloperskich w Słupsku jest więcej, trzeba to obiektywnie przyznać. Natomiast przez x lat niewiele się w tej sprawie działo.
Co się dzieje tak naprawdę między Słupskim a gminami sąsiednimi, czyli przyszłym miastem Kobylnica, a Siemianicami i tak dalej?
Jest wojna.
Jest wojna, ale o co jest ta wojna tak naprawdę? Wygląda to mniej więcej tak, bo wszyscy znamy to z autopsji. Jeżeli jakaś rodzina w Słupsku się dorobi, poprawi im się byt, to podejmuje decyzję, wyprowadzamy się z kamienicy, z bloku i budujemy sobie domek. Ten domek najczęściej budowany jest poza miastem, ponieważ miasto nie ma najczęściej terenów wystarczająco atrakcyjnych, wystarczającej ilości. W związku z tym ta coraz bogatsza rodzina wyprowadza się z miasta i zaczyna płacić podatki w gminie Kobylnica albo w gminie wiejskiej Słupsk. Te pieniądze od Słupska odchodzą. To są zjawiska, które idą już w grube miliony. Te miliony przepływają nad Słupskiem tak jak chmury, nie zostawiając żadnego śladu. Słupsk funkcjonuje nie tyle coraz gorzej, co nie rozwija swoich skrzydeł. Mielibyśmy już amfiteatr, mielibyśmy piękną halę sportową, mielibyśmy wiele rzeczy, gdyby te pieniądze w Słupsku były. Ale z tych pieniędzy korzystają gminy sąsiednie, których aspiracje rosną, jak słyszeliśmy, rosną w kierunku budowania osobnego miasta.
To jakie pana zdaniem jest rozwiązanie tej sytuacji? No bo widać, że jakby skłonność mieszkańców ościennych gmin do tego, żeby być częścią Słupska, jest minimalna. To jest kwestia ich przekonania, używania pewnego rodzaju argumentów pozytywnych, czy też pokazania w jakiejś perspektywie, że warto być w Słupsku z jakichś powodów?
Ja mam obawy, że przekonać ich nie można. Dlatego, że to jest troszeczkę tak jak z podatkami, czy ze służbą wojskową. To znaczy, ludzie, jeżeli mają wybór, to nie chcą płacić podatków, nie chcą iść do wojska. Jeżeli stają przed takim wyborem, no to podejmą decyzję złą dla zbiorowości, a dobrą dla siebie. I w związku z tym tego typu pytań nie można zadawać. No i zdrowa władza nie zadaje pytań, czy ludzie chcą płacić podatki, czy chcą iść do wojska. To jest po prostu obowiązek.
A chce pan, panie profesorze, powiedzieć, że to musi być, użyję takiego sformułowania, rozwiązanie siłowe, czyli włączamy i koniec?
No ale takie rozwiązania są w kraju bez przerwy realizowane. Problem polega na tym, że tylko u nas się to nie udaje, dlatego że u nas są wieloletnie zaległości.
A dlaczego się nie udaje, pana zdaniem?
Dlatego, że nie robiliśmy tego od kilkudziesięciu lat i pod Słupskiem powstały luksusowe osiedla, które przypominają zamknięte osiedla wyższej klasy średniej, które chcą mieć swój samorząd. Oni się chcą troszeczkę odciąć od Słupska z jego problemami, z jego blokowiskami, z jego kamienicami, zadłużonymi mieszkańcami i tak dalej, zamknąć się w swojej enklawie, bańce zamożności i żyć tam sobie spokojnie. To jest bardzo wygodna postawa, ale dla miasta i dla regionu fatalna.
A myśli pan, że, bo pani prezydent w połowie grudnia była naszym gościem i tak zasugerowała, że jakiś wniosek się pojawi. Potem w końcu grudnia dopytałem o to sekretarza Słupska Łukasza Kobusa, powiedział, że nie, w tym roku nie składamy żadnego wniosku o poszerzenie granic miasta, ale tuż po nowym roku pojawia się taka mapka na portalu społecznościowym pana Łukasza Kobusa, nowy kształt administracyjny Słupska i to bierkowo wzięte w takie kleszcze granicy miasta i taki dopisek trochę z przekąsem, proszę się do tej mapy nie przywiązywać. No to może jeszcze władze Słupska w tym roku złożą jakiś wniosek.
No, jeżeli już, to pod koniec roku i to byłby na przyszły rok już wniosek, bo taka jest procedura. Ja powiem wprost. Ja jestem naukowcem, składałem przysięgę doktorską, która zobowiązuje mnie do poszukiwania prawdy i nagłaśniania prawdy. Natomiast politycy to nieco inna grupa ludzi. Oni prowadzą swoją grę, ich inne uwarunkowania obowiązują. Samorządowcy tego nie lubią, ale oni są politykami. Przypomnę, że...
Lokalnymi, ale są, to prawda.
Oczywiście, że tak, ich obowiązują zupełnie inne reguły. Chcą wygrać następne wybory. Politykiem był prezydent Kobyliński, bo był wieloletnim działaczem partyjnym. Politykiem był Robert Biedroń. Można wyliczać bez końca. Politykiem był kandydat Konwiński na prezydenta Słupska i tak dalej, i tak dalej.
Jest politykiem, bo jest posłem Platformy Obywatelskiej od kilku kadencji.
To są zawodowi politycy, żyją z tego i w związku z tym chcą być wybierani. Nie podejmują w związku z tym pewnych niepopularnych decyzji. No i generalnie rzecz biorąc, mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. Ja natomiast mam luksus taki, że mogę mówić to, co uważam, ponieważ nikt mnie nie wybiera. Nawet jeśli będą to prawdy niepopularne. Otóż w tym roku będą wybory parlamentarne. Nikt w związku z tym nie ruszy tego problemu, ponieważ jest to problem trudny i niepopularny, owocujący demonstracjami, marszami, głodówkami, blokadami dróg. W przyszłym roku będą z kolei wybory samorządowe. Do tych wyborów również pójdą partie polityczne. Też tego nikt w przyszłym roku nie ruszy. I tak będzie rok za rokiem skapywać, a Słupsk będzie wciąż w tym samym miejscu, w którym jest. No bardzo przykro mi to mówić, ale ja uważam, że sprawy idą w nie najlepszym kierunku, czego sygnałem jest właśnie to, co się dzieje w Kobylnicy. Ja oczywiście pana wójta Kobylnicy znam, szanuję, lubię i rozumiem, ale jest to decyzja dla Słupska szkodliwa.
A może jest, ale... Widzę sprzeczność w tym, co pan mówi, bo skoro to powiększenie miasta byłoby korzystne dla Słupska, to potencjalny kandydat na prezydenta Słupska, kimkolwiek by nie był, powinien robić wszystko, żeby ten wniosek się pojawił, żeby to powiększenie miało miejsce. A tymczasem mówi pan, że to jest decyzja niepopularna. To dla polityków chyba krajowego szczebla może być niepopularne, a dla lokalnego szczebla, tego w Słupsku, jak najbardziej tak.
I tu chyba dochodzimy do sedna. Otóż wydaje mi się, że nasi radni czy politycy lokalni mówią bardzo delikatnie o tym problemie, nie chcąc tak naprawdę nazywać rzeczy po imieniu. I oni po prostu prowadzą pewnego rodzaju subtelną grę w postaci niezrażania, niepodgrzewania nastrojów społecznych, co stoi w wielkim kontraście wobec tego, jaka jest atmosfera w gminie. Słupsk tak naprawdę pod tym względem śpi. Nie mamy tutaj debaty publicznej, która by udowodniła mieszkańcom, wykazała mieszkańcom, że tak naprawdę jest to bardzo poważny problem, który trzeba koniecznie jak najszybciej załatwić.
Ale stawia pan taką tezę, że powiększenia Słupska o Siemianice czy Bierkowo nie było, bo to mieszkańcy gminy się poważnie zaangażowali i się sprzeciwili temu?
No zdecydowanie. Ja uważam, że tam nastąpiła niesamowita mobilizacja. Tam wręcz hasło nie oddamy ani pięci ziemi, nie oddamy ani jednego mieszkańca stało się sztandarem.
A w Słupsku? Była taka reakcja? Kontrreakcja była, czy nie?
Myślę, że Słupsk w większej części jest nieświadomy ważności, wagi tego problemu. Słupsk tak naprawdę, mieszkańcy Słupska traktują ten problem lekceważąco. No ale to troszeczkę zależy od władz miasta. Proszę zwrócić uwagę, jakie były wypowiedzi władz miasta po decyzji Kobylnicy, że występuje o uprawnienia miejskie. No, ten proces nazwano ciekawym, interesującym. To były wypowiedzi takie mgławicowo mięciutkie.
No tutaj radni Jacek Szaran i Wojciech Gajewski mówili, że w ich opinii Kobylnica powinna być częścią Słupska, a rzeczywiście ten sam wniosek, sam pomysł oceniali rzeczywiście jako ciekawy i taki wybiegający w przód, ale jakby miałem wrażenie też, że to chodziło o to, żeby zablokować ewentualne działania miasta.
Uważam, że ażeby debata była uczciwa, trzeba mówić otwarcie, jasno i mocno. bo ludzi nie porywają letnie poglądy, porywają poglądy intensywne. Jeżeli sam mówiący sprawia wrażenie, że nie wierzy w to, co mówi, no to nie przekona nikogo do swojej racji. Tu trzeba niestety naśladować gminę Słupsk, która odniosła sukces, to znaczy mówić mocno i działać mocno. Wówczas odnosi się sukcesy. Ja tylko przypomnę, że gmina po decyzji rządu o tych 10 kilometrach do Słupska otrąbiła sukces. I ma rację, że otrąbiła sukces. To był dla gminy sukces w istocie. Co prawda Płaszewko to jest bolesna dla nich strata, no ale zrekompensowana pieniędzmi. Tak naprawdę oni się ucieszyli i myślę, że pani wójt Dykier wygra te wybory samorządowe w Cuglach właśnie pod sztandarem sukcesu odniesionego w batalii ze Słupskiem. No, nie ma bitwy, w której jest dwóch zwycięzców. Zawsze jeżeli ktoś jeden odniósł powodzenie czy sukces, to drugi raczej poniósł klęskę. No
to,
i teraz,
kto,
jeżeli
kto przegrał tę bitwę, czy wojnę już?
No zdecydowanie Słupski. Jeżeli aspirował do 60 kilometrów, a uzyskał 1/6, no to trudno nazwać to sukcesem. Jest to miłe zdarzenie, ale jest to raczej minimalizacja straty. To znaczy, no, powiedzmy, że mogliśmy stracić obie nogi, a amputowano nam tylko stopę. No, w dalszym ciągu nie jest to sukces.
To w pana opinii to jest koniec poszerzania miasta w najbliższych latach?
Wydaje mi się, że tak. Znając logikę polityki w naszym kraju i widząc, jak gęsta jest atmosfera w tym roku i w przyszłym roku, myślę, że na kilka lat z tym pomysłem się pożegnamy, zwłaszcza, że jak pokazuje Kobylnica, te osiedla, które są wokół Słupska, nie będą spać. Oni tego czasu nie zmarnują, będą podejmować swoje kroki, no walczą o swoją pracę, walczą o swoją pozycję. To są politycy, będą bronić pozycji, na jakiej się znajdują. Jeżeli nie będą mieć po drugiej stronie godnego rywala, który będzie ich nieco dociskać, to pójdą w swoją stronę.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję również.